Molivda w poszukiwaniu środka swojego życia. Musi być to najlepsze, takie, po którym następnego dnia nie boli go głowa. Powinien jednak nie może spać. Budzi się nad ranem, a jest to najgorsza pora dnia. Wszystko wydaje się wtedy problemem, strasznym nieporozumieniem. Gdy przewraca się na łóżku, wracają dawne wspomnienia, bardzo wyraźne, ze szczegółami. Coraz częściej pojawia mu się też w głowie uporczywa myśl. Kiedyż to był środek jego życia? Który to był dzień, gdy jego historia osiągnęła najwyższy punkt? Swoje południe. I od tej pory, choć o tym nie wiedział, zaczęła się chylić ku zachodowi. To bardzo ciekawy problem, bo gdyby ludzie wiedzieli, który dzień stał się punktem środkowym ich życia, może prędzej umieliby nadać temu życiu i występującym w nim zdarzeniom jakiś sens. Leżąc bezsennie, zlicza daty, tworzy kombinacje cyfr, niczym Jakubowski w swojej kabalistycznej obsesji. Jest 1786 rok, późna jesień. Urodził się latem 1718. Ma więc 68 lat. Gdyby teraz umarł, znaczyłoby to, że środek jego życia przypadł na rok 1752. Próbuję sobie przypomnieć ten rok. Przewraca w myślach kartki swojego wewnętrznego, niezbyt dokładnego kalendarza i w końcu znajduje, że gdyby miał umrzeć teraz, to tym punktem byłby może ów dzień, kiedy przyjechał do Krajowy. O dziwo pamięta go bardzo dobrze. Pamięta nawet to, że był ubrany w białą lnianą koszulę Bogomiłów, że był upał i drobne przejrzałe śliwki spadały na wyschniętą drogę, gdzie zaraz miażdżyły je koła wozów. Duże, tłuste osy, podobne raczej do szerszeni, spijały słodki sok z gruszek w sadzie. Ludzie ubrani na biało tańczyli w kole. Molivda stał między nimi i czuł radość. Ale był to ten rodzaj radości, do której się trzeba zmusić, wtedy ona rozkwita. Praca w kancelarii królewskiej nie należy do najcięższych. On jako starszy urzędnik raczej dozoruje niż sam pisze. Do niego należy dział kontaktów z portą otomańską, jako że zna języki. Właściwie w jego wieku można już udawać, że się pracuje. I tak też Molivda robi. Król lubi dowcipnego Molivdę. Jego nieco ochrypły głos, jego historyjki. Często wymieniają kilka zdań. Zawsze jest to zabawne i kończy się wybuchem śmiechu. Dlatego Molivdę ogólnie się szanuje. Kiedy Stanisław August wchodzi do kancelarii, wszyscy szybko wstają i kłaniają się. Tylko Molivda podnosi się długo i z trudem, a wszystko ze sprawą wielkiego brzucha. Ponieważ król nie lubi przesady, ukłon Molivdy ogranicza się do pochylenia głowy. Molivda uznaje się teraz za kogoś w rodzaju mędrca i pomimo drobnych kryzysów zachowuje o sobie dobre mniemanie. W gruncie rzeczy nie uważa, że został przez życie skrzywdzony. Stara się żyć jak filozof cynik. Niewiele rzeczy jest w stanie go dotknąć. Ma ostre pióro, z którego często korzysta. Niedawno niejaki Antoni Felicjan Nagłowski napisał Przewodnik warszawski, w którym przedstawił piękne i ważne miejsca w stolicy. Obśmiał go Molivda. Bo ta ugrzeczniona wizja stolicy godna była pensjonarek. Postanowił równocześnie napisać rzecz o warszawskich kurwach, których zwyczaje zgłębiał przez ostatnie lata, jak uczony zgłębia życie dzikich na dalekich wyspach. Dzieło to nazwane suplementem przewodnikowi, przez innego autora wydanym, ukazało się w 1779 roku. I szybko się rozeszło. A niektóre warszawskie kurtyzany uczyniło sławnymi. Pozycja towarzyska samego Moliwdy zaś jeszcze na tym zyskała. Mimo iż druk był ulotny i na dodatek anonimowy, to i tak wszyscy wiedzieli, że ów suplement do przewodnika napisał Moliwda. Od lat spotyka się z grupą przyjaciół. Są wśród nich niektórzy z kancelarii, ale są i dziennikarze, i ci, co piszą sztuki. Wesołe towarzystwo, które nie stroni od inteligentnych rozmów. Panowie spotykają się w każdą środę, smakują wina, palą fajki, a potem zgodnie, podochoceni winem, ruszają w Warszawę, szukając nowych miejsc, jeszcze lepszych niż te, które znaleźli tydzień temu. Na przykład u Lizy Schindler na Krochmalnej, gdzie tanio i swojsko. Dziewczyny w koszulinach, a nie w jakichś robronach i fochach. Tego całego zgrywania dam Moliwda nie lubi. Czasami wybierają się na Trębecką, gdzie parter każdego domu to przybytek miłości, a kobiety siedzą w oknach i zachęcają klientów. Rzadko korzysta teraz z ich usług. Jego męskość nie podziela bowiem jego entuzjazmu dla panien w koszulkach, które ledwie przesłaniają tyłek, w semidupkach, jak mówią o nich żartobliwie i złośliwie. Kobiety go wciąż pociągają, ale rzadko jest w stanie odbyć normalny stosunek, co naraża go na pół uśmieszki, semi-uśmenki i dwuznaczne spojrzenia. Od jakiegoś czasu nawet nie próbuje. Właśnie. Kobiety go pociągają, ale i coraz bardziej brzydzą. Ma wrażenie, że dopiero teraz rozpełza się w nim ta cała konstrukcja, która nabudowywała się w ciągu życia odnośnie do kobiet, ich bezbronności, ich świętości i czystości. Wiecznie cierpiał z ich powodu. Kochał się bezustannie i najczęściej była to miłość nieodwzajemniona. Modlił się do nich. A teraz postrzega kobiety jako w przeważającej większości istoty bardzo proste, cwane kurewki, puste i cyniczne, które robią z własnego ciała świetny interes. Kupczą dziurą jedną i drugą, jakby były wieczne, a ich młodość granitowa. Zna ich wiele i patrzy na ich upadek z satysfakcją. Niektóre potrafią dorobić się własną piczką całkiem sporego bogactwa, jak ta Maciejewska, do której chodzili wszyscy oficerowie, jeden po drugim, za co sobie wystawiła kamieniczkę na Nowym Mieście. Potem byli już tylko żołnierze, ale stonu nie spuściła. Ostatnio widział ją w dobrym zdrowiu jako matronę i mieszczkę. Ta pogarda Moliwdy przenosi się na wszystkie kobiety, nawet te szlachetne, tylko z pozoru, myśli. Te, co wyniośle demonstrują swoje pochodzenie, na które przecież nie miały żadnego wpływu. I co same oziębłe, stają się strażniczkami cudzej czystości. Jego kompanii zdają się tak samo, jak on czerpać przyjemność z tej starczej mizoginii i potem toczą o tych dziewkach dyskusje, bawią się w robienie spisów i zestawów, ustalają rankingi. I Moliwda na starość zdaje sobie sprawę, że gardzi kobietami, nie tylko tymi z listy, ale wszystkimi. Że tak było od początku, tak czuł zawsze, tak został wychowany i tak pracuje jego mózg. I że jego czysta, młodzieńcza miłość była próbą poradzenia sobie z tym ciemnym uczuciem, jakim pogarda zawsze być musi. Naiwną rewolucją, próbą uczynienia siebie czystym i wolnym od wszelkich złych myśli. Nie udało się. Gdy odszedł z pracy na zasłużony odpoczynek, przyjaciele zamówili jego portret i kazali malarzowi umieścić na nim wszystkie przygody Moliwdy, tak jak im je opowiadał. Przygody na morzu, piraci, wyspa, której był królem, egzotyczne kochanki, żydowska kabała, klasztor na Athos, nawracanie pogan. Większość z tego była oczywiście wierutnym kłamstwem. Postawiono pomnik jego kłamliwemu życiu. Zdarza mu się błądzić po ulicach Warszawy, błotnistych i pełnych dziur. Bywa, że zajdzie aż na Ceglaną, gdzie mieszka wielu dworskich rzemieślników i gdzie mają swoje interesy wołowscy. Tutaj zbudował swój dom Szlomo Wołowski. Jest to niewykończona jeszcze piętrowa kamienica ze sklepem na parterze i zabudowaniami browaru w podwórzu. Nad wszystkim unosi się tu mdlący zapach słodu, który wzbudza głód. Raz widząc jakąś młodą kobietę, ośmielił się i zapytał Nachmana Jakubowskiego. Kobieta spojrzała na niego nieprzyjaźnie i odrzekła: — Chyba Piotra. Żadnego Nachmana to ja nie znam. Moliwda skwapliwie potwierdził. — Znaliśmy się w młodości — dodał, żeby ją uspokoić. Teraz wyciąga z kieszeni karteczkę, na której mu napisała adres Jakubowskiego i postanawia tam pójść. Zastaje go w domu, spakowanego do drogi. Nachman, najwyraźniej niezbyt ucieszony jego widokiem, spędza z kolan małego chłopczyka, chyba wnuka, i wstaje, by przywitać się z Moliwdą, drobny, niedogolony. — Wybierasz się gdzieś? — pyta go Moliwda i, nie czekając na odpowiedź, siada na wolnym krześle. — A co, nie widać? Jestem posłańcem — uśmiecha się Jakubowski, pokazując pociemniałe od tytoniu zęby. I Moliwda także się uśmiecha, patrząc na tego zabawnego, drobnego staruszka, który jeszcze niedawno opowiadał mu o świetle wydobywającym się z człowieka. Śmieszne jest też słowo posłaniec w odniesieniu do tego chuderlaka. Jakubowski jest trochę zmieszany, bo Moliwda zastał go w sytuacji tak wstydliwej. Dzieci ganiają wokół stołu, a synowa wpada z groźną miną i spłoszona wycofuje się. Za chwilę pojawi się z dzbankiem kompotu i koszyczkiem małych, słodkich bułeczek. Jednak kompotu Moliwda pić nie będzie. Wychodzą do karczmy i Moliwda zamawia tam cały dzbanek wina. Nachman Jakubowski nie protestuje, choć wie, że jutro będzie miał zgagę.